Robert Kościuszko. Niewidzialna gra. Część pierwsza. Znamie. Zgromadzenie tworzyli dostojnie ubrani mężczyźni, obwieszeni złotymi naszyjnikami i diademami, wyglądający na znamienitych urzędników. Prawie wszyscy zadzierali głowy, okryte czarnymi perukami, patrząc wysoko w górę. Interesował ich ten czerwony, wysoki obiekt, który, jak twierdzili młodzi ministrowie, rzeczywiście okazał się czymś w rodzaju ogromnej wieży, chwilowo osłoniętej wielką płachtą purpurowego materiału. Ten tajemniczy, gigantyczny płaszcz wciąż jeszcze nie ujawniał swojej sekretnej zawartości. Wszędzie czuć było wielkie zaciekawienie i przejęcie. Wtem rozbrzmiały rogi trębaczy. Tylne rzędy zgromadzenia, jeden po drugim, zaczęły padać na kolana twarzą do ziemi. Poprzez to rozległe jezioro, utworzone z tysięcy mężczyzn, zaczęła przetaczać się szeroka fala, wywołana ukłonami składanymi przez wystraszonych poddanych w kierunku orszaku królewskich rydwanów, który wjeżdżał właśnie w tłum. Zapadnięta fala rozlewała się w ślad za jaśniejącym w słonecznym blasku królewskim pojazdem. W końcu od całego orszaku odłączył się ten jedyny, najwspanialszy rydwan. Wyglądał, jakby był wykonany z czystego złota. Nawet zaprzężone doń rumaki były obwieszone złotą biżuterią, zaś ich rzemienną uprząż nabito mnóstwem szlachetnych kamieni. Pojazd zatrzymał się i zeskoczył z niego sam Nabuchodonozor. Król, ubrany w długi, zwiewny płaszcz, wszedł majestatycznym krokiem na podwyższenie i zasiadł na tronie. Większość zgromadzenia trwała w kornym uniżeniu, pochylona ku ziemi. Najbliżsi urzędnicy wraz z trójką hebrajskich ministrów również stali z pochylonymi głowami. Azariasz, Hananiasz i Miszael stali na podwyższeniu kilka metrów za królewskim tronem. Nastąpiła krótka cisza, po której władca zawołał: „Bądźcie pozdrowieni, moje ludy i języki!” Na te słowa tysiące mężczyzn wyprostowały się z głośnym szelestem jedwabnych szat. „Moi satrapowie, namiestnicy, rządcy, doradcy, skarbnicy, sędziowie, prawnicy i zarządcy wszystkich prowincji, wezwałem was dzisiaj na to święto z najodleglejszych zakątków królestwa, abyście radowali się wraz ze mną. Dzisiaj bowiem mój sen stanie się rzeczywistością.” To mówiąc, król uniósł berło, wskazując na wysoką wieżę zakrytą czerwonym materiałem. Na ten sygnał Azariasz skinął na wielkiego wojownika, trzymającego w dłoniach szeroki, ciężki topór. Ten zrobił potężny zamach i uderzył w stojący pień, przecinając nim grubą, napiętą linę. Lina świsnęła głośno, a jej świst przesuwał się wraz z luzującym się sznurem coraz wyżej i wyżej, aż hen na wierzchołek tajemniczej budowli. Tysiące mężczyzn w napięciu i ciszy obserwowało, co się wydarzy. I oto na samym czubku wieży czerwony, maskujący materiał w końcu się otworzył i zaczął powoli osuwać się w dół, odsłaniając swą sekretną zawartość. Czerwona płachta opadła kilka metrów i z tysięcy gardeł wydobył się odgłos zaskoczenia i zachwytu, bowiem oczom wszystkich okazała się potężna złota głowa. Poluzowana tkanina, turkocząc na wietrze, opadała coraz niżej i niżej, odkrywając złote ramiona i piersi. Tłum wydawał coraz głośniejszy, ciągły odgłos podziwu. Każdy komentował coś w zachwycie, pokazując sąsiadom nowo odsłonięte części olbrzymiej postaci. Materiał opadał jeszcze niżej, odkrywając teraz biodra także złotego koloru. Azariasz, Hananiasz i Miszael z uznaniem kiwali do siebie głowami. Oni też widzieli to wykończone dzieło po raz pierwszy i byli zaskoczeni jego rozmachem. Szkoda, że Daniel nie może tego oglądać, odezwał się najwyższy Hananiasz. W końcu materiał całkowicie opadł na ziemię, odsłaniając golenie i stopy, też oczywiście ze złota, osadzony na grubym, skalnym bloku. Większość wpatrujących się w górę urzędników miała aż usta otwarte z wrażenia, bowiem mieli przed sobą 30-metrowy złoty posąg atletycznego mężczyzny, stojącego z założonymi na siebie rękami i patrzącego wprost na nich. Wielu odniosło wrażenie, że on naprawdę ich obserwuje i zaraz się poruszy. Nabuchodonozor podniósł się z tronu i z dumą popatrzył w górę na swe dzieło. Następnie znów zwrócił się do poddanych. To jest właśnie Bóg, który objawił mi się we śnie i który odkrył mi przyszłe czasy. Na te słowa Azariasz spojrzał zdziwiony na Hananiasza, mówiąc szeptem: — Co on mówi? — Nie wiem — powiedział zmieszany towarzysz. — Przecież nasz Elohim pokazał mu we śnie inny posąg i przyszłe wydarzenia. Król to źle zrozumiał. Jednak Nabuchodonozor ciągnął dalej, wołając: — Oto nowy, najważniejszy bóg Babilonu. Teraz więc, gdy usłyszymy dźwięk rogu, lutni, fletu, harfy i dud i wszelakich instrumentów, wszyscy złożymy pokłon temu posągowi. Ja również mu się pokłonię wraz z moimi poddanymi. Będziemy go prosić, aby moje złote królestwo trwało zawsze, tak jak ten bóg, cały ze złota. Co on wygaduje? Przecież my tego nie zrobimy. Coraz bardziej zdenerwowany Azariasz szeptał do swych towarzyszy. My kłaniamy się przecież tylko prawdziwemu Stwórcy. Nie wolno narażać się nam na gniew Wszechmocnego. Kto by nie upadł na twarz i nie oddał pokłonu temu posągowi, wołał dalej król, zostanie natychmiast wrzucony do tego płonącego pieca i stanie się pierwszą ofiarą złożoną naszemu Bogu. O nie! Przerażony Gaśny próbował przełknąć ślinę, ale całkiem zaschło mu w gardle. Naraz rozbrzmiał dźwięk rogów, do których przyłączyły się delikatniejsze dudy i subtelne flety. Następnie zabrzmiały harfy i lutnie. Muzyka przybierała na sile i po chwili była tak przejmująca, że nie sposób było stać się obojętnym wobec tych dźwięków. W końcu sam Nabuchodonozor rzucił się twarzą do ziemi, oddając pokłon posągowi. Cały tłum poszedł w jego ślady. Słychać było głośny łomot tysięcy kolan i dłoni uderzających o ziemię. Michał już padał na kolana, gdy w tym momencie silna dłoń Azariasza błyskawicznym ruchem przypadła do jego gardła i zacisnęła się na nim. Krępy chłopak spojrzał z ukosa w oczy Gaśnego. Wycedził cicho, ale stanowczo przez zęby: Bluźnierco, klęknij tylko, a własnoręcznie skręcę ci kark w obecności króla. Bluźnierco!